Dzień dobry. Porozmawiamy oczywiście o tym wszystkim, ale też o zmianach w kodeksie pracy. Sejm uchwalił je w ubiegłym tygodniu, teraz pracuje nad nimi Senat. A naszym gościem jest minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Spotykamy się przy okazji otwarcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Pytanie może oczywiste, ale może nie dla wszystkich. Dlaczego takie placówki są potrzebne właśnie w mniejszych społecznościach, a nie tylko w dużych miastach?
Nie tylko wspieramy duże aglomeracje, ale przede wszystkim małe miejscowości i centrum opiekuńczo-mieszkalne. Przede wszystkim służyć będzie mieszkańcom z niepełnosprawnościami, ale pomagać będzie też opiekunom na czas, kiedy są w pracy, aby osoby były pod opieką, aby były rehabilitowane odpowiednio. Dlatego też staramy się równomiernie rozłożyć te centra opiekuńczo-mieszkalne na terenie całego kraju, choć powiem, że Podlasie jest wyjątkowo wyróżnione, bo to jest 9. centrum na terenie Podlasia. Ponad 25 milionów złotych na ten cel z budżetu państwa, z Ministerstwa Rodziny zostało przeznaczone i naprawdę to bardzo cieszy, że ta mapa województwa będzie tak równomiernie obłożona poprzez centra, a więc osoby z niepełnosprawnościami będą mogły liczyć na to wsparcie, na które zasługują. A wsparcie dla osób niepełnosprawnych jest obowiązkiem państwa. Osoby słabe, potrzebujące powinny to wsparcie uzyskiwać. My staramy się właśnie poprzez Fundusz Solidarnościowy i programy tego funduszu, jak i asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa i te centra opiekuńczo-mieszkalne je tworzyć. Na terenie kraju mamy podpisanych ponad 102 umowy na centra opiekuńczo-mieszkalne, ale w otwartych mamy 24.
To jedno z działań. Kolejne to też niedawno rozstrzygnięty konkurs na 2023 rok, jeśli chodzi i o opiekę wytchnieniową, asystenta osób z niepełnosprawnościami. To są takie działania priorytetowe, jeśli chodzi o tę grupę na ten rok?
Tak, przede wszystkim właśnie to są działania w ramach Funduszu Solidarnościowego, które realizujemy, a opieka wytchnieniowa, asystencja, asystent osoby niepełnosprawnej, to w tym codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest bardzo ważne. Dlatego też w tym roku na te wszystkie programy to jest prawie 1 mld zł, które przekazujemy i z roku na rok budżet zwiększamy, ponieważ są takowe potrzeby. Też przymierzamy się do tego, aby w przyszłości nie tylko programami realizować asystencję, tylko też, aby powstała odpowiednia ustawa.
Próbujemy ten stereotyp przełamać, że osoby z niepełnosprawnościami powinny siedzieć w domach, w swoich domach, nie wychodzić.
Przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze i ten cel nam przyświeca, wdrożenie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Pracujemy nad taką ustawą, prawdopodobnie to już nowy parlament będzie się nią zajmował, ale włączenie osób niepełnosprawnych, prawo do godnego życia, do decydowania o sobie, to są te podstawowe warunki, które powinniśmy spełnić. Tworzenie miejsc, gdzie osoby nie pozostają w domach, tylko wychodzą do społeczności, wspólnie spędzają czas, mogą korzystać z różnorakiej rehabilitacji jest bardzo ważne i przede wszystkim to myślenie konwencyjne, wdrożenie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest naszym priorytetem. To jest bardzo trudna ustawa, bo to są i mieszkania chronione, mieszkania wspomagane, ale też takowe centra. Pracujemy nad nią i myślę, że wiosną zostanie ona pokazana do szerokich konsultacji.
Szybciej zmiany w kodeksie pracy Sejm już uchwalił. Teraz Senat i dalsza ścieżka.
To już kolejna zmiana kodeksu pracy w tym roku. Przypomnę, że już praca zdalna została wdrożona i w kwietniu praca zdalna wejdzie już na stałe, bo od wtedy będzie obowiązywała ustawa, ale w tych zmianach kodeksu pracy przede wszystkim łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a więc zwrócenie uwagi na elastyczne formy zatrudniania. Rodzice, opiekunowie, którzy wychowują dzieci do 8 roku życia będą mogli w pełnym zakresie z tych elastycznych form czasu pracy korzystać. Pracodawca nie będzie mógł odmówić, oczywiście jeżeli jest to możliwe w danym zakładzie pracy, ale także bardzo ważne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni, tej części nieprzenaszalnej, a więc ten urlop będzie 41-42 tygodnie wynosił, a w przypadku dzieci, które rodzą się z ciężkimi wadami, czyli w ramach programu Za życiem, urlop nawet będzie wynosił 65 tygodni, bo zostanie on wydłużony o 24 tygodnie, także zmienią się na korzyść rodziców. Jeżeli chodzi o wysokość świadczenia za urlop rodzicielski. Tutaj chciałabym podkreślić, bo wielokrotnie opozycja podnosi, że jest nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn. Absolutnie nie. 70% dla kobiet, 70% dla mężczyzn tego świadczenia rodzicielskiego. Natomiast kobieta ma jeszcze 100% urlop macierzyński, a więc stąd wychodzi przeciętnie 81,5%.
Zmiany korzystne dla pracowników, dla rodziców, a czy jakieś obawy ze strony pracodawców docierają? wybierają?
Wdrażamy tutaj do kodeksu pracy dwie dyrektywy. Dyrektywa o łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym i o przejrzystych i przewidywalnych warunkach wynagradzania. Procedowana w ramach Rady Dialogu Społecznego i ze stroną związkową, i ze stroną pracodawców, więc myślę, że ten ostateczny kształt, który został wynegocjowany i także już po komisji sejmowej, jest takim optymalnym, który jest akceptowalny dla obydwu ze stron.
I jeszcze sprawa waloryzacji, bo mówiliśmy o osobach potrzebujących, z niepełnosprawnościami, o młodych rodzicach, o pracownikach. Nie zapominamy o seniorach.
Waloryzacja zbliża się już wielkimi krokami od 1 marca. Już znamy wskaźnik waloryzacji, będzie to 14,8%. I oczywiście jest to waloryzacja w tym roku kwotowo-procentowa, a więc ci emeryci, którzy mieliby w wyniku waloryzacji kwotę niższą niż 250 zł, na pewno otrzymają ten wzrost o 250 zł. Od 1 marca żadnych wniosków nie składamy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy emerytalno-rentowe automatycznie przeliczają emerytury, renty. Koszt tego przedsięwzięcia to jest ponad 40 miliardów złotych, historycznie wysoka waloryzacja i oczywiście jeszcze do tych świadczeń w tym roku dojdzie i 13, i 14 emerytura. To w sumie będzie ponad 70 miliardów złotych.
Myślę, że pani jako szefowa resortu nie zgadza się z takimi opiniami, że mamy rok wyborczy, mamy dużo pieniędzy.
Nie, to przede wszystkim jest kompleksowa, systemowa polityka prorodzinna, zarówno wsparcia rodzin, jak i wsparcia dzieci i seniorów naszych i przede wszystkim wielokrotnie pokazujemy, że przez to, że nie były takie polityki prowadzone przed rokiem 2016, mamy konsekwencje niżu demograficznego i dzisiaj nadrabiamy ten czas stracony, którego niestety opozycja, rządząc dwie kadencje, nie wykorzystała odpowiednio.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.